Jayacharya Deva, Jayesh Prabhupada. Jest to 13. płyta, 45. ścieżka.
The following is a class on the Srimad Bhagavatam,
Jest to wykład ze Srimad
first
Bhagavatam,
canto,
kanto
second
pierwszy,
chapter,
rozdział
text
drugi,
number
tekst
9,
dziewiąty,
given by his
dany
divine
przez Jego
grace,
boską miłość,
A.C.
A.C.
Bhaktivedanta
Bhaktivedanta
Swami
Swami
Prabhupada,
Prabhupada,
recorded on September
nagrany
7,
7 września 1972 roku
1972
w New Vrindavan. Tłumaczenie, Pradyumna. Wszelkie zawodowe zaangażowania czy darmy są z pewnością przeznaczone dla ostatecznego wyzwolenia. One nigdy nie powinny być spełniane z celem materialnego zysku. Ktoś, kto jest zaangażowany w ostateczną zawodową służbę czy darmę, nigdy nie powinien używać materialnego zysku, aby kultywować zadowalanie zmysłów. Dharmę my opisaliśmy. Dharma oznacza zawodowe obowiązki. Tak, zgodnie z kulturą wedyjską, my powinniśmy przestrzegać varnashrama dharmy. To zostało wielką ambicją w obecnej chwili, hinduska dharma. Nie ma takiej rzeczy jak hinduska dharma, wymienione w wedyjskiej literaturze. Nie znajdziemy tego ani w Bhagavad Gita, ani w Śrimad Bhagavatam, czy jakiejkolwiek autoryzowanej literaturze wedyjskiej, hinduską dharmę. Na nieszczęście w Indiach to stało się bardzo dominujące, hinduska dharma, coś takiego wymyślonego. Prawdziwe, naszą prawdziwym wedyjską dharmą jest varnashrama dharma. To jest wymienione w każdej literaturze wedyjskiej, w Puranach, Bhagavatam, Bhagavad Gita, Ramayanie, Mahabharacie. Tak jak w Bhagavad Gita jest powiedziane, Krishna mówi, najwyższa osoba Boga, że te cztery zasady, cztery warny, Brahmin, Kshatriya, Vaishya i Shudra, one są stworzone przeze mnie. Ale ludzie nie są zainteresowani stworzeniem Boga, tym, co stworzył Bóg. Ale bez tego podziału ludzkiego społeczeństwa powinna być klasa osób brahminów tylko zainteresowana wiedzą. Rzeczywiście, to tak się dzieje. Jakaś klasa osób w ludzkim społeczeństwie, oni są zaangażowani w przekazywanie wiedzy, naukowej wiedzy. Oni przykładowo są, mają te cechy brahminiczne. Ponieważ rozdawanie wiedzy znaczy posiadanie dobrego mózgu, musisz być bardzo uczony, wykształcony. Wtedy jest kwestia rozdawania wiedzy. Głupiec drań nie może rozdawać wiedzy. Wtedy następna klasa. Politycy, zarządzający. Oni są pod kierownictwem tej inteligentnej klasy. Oni zarządzają, aby utrzymać społeczeństwo w spokojnym stanie, w porządku. Następna klasa, wejściowie. Klasa produkująca. Tam musi być biznes, handel, produkcja, rolnictwo. Inaczej, jak ludzie będą żyć? I klasa śudrów, klasa taka ogólna, pracujących. Oni ani nie mają mózgu, ani mocy zarządzania. Oni nie mogą wytworzyć czegokolwiek, ale mogą pracować według pod instrukcjami jakiegoś wyższego autorytetu. Śudrowie. Tutaj omawialiśmy, że każdy może kultywować swój szczególny rodzaj zawodowego obowiązku z celem, aby osiągnąć ostateczne wyzwolenie. Ponieważ ludzkie życie jest przeznaczone do wyzwolenia, do uwolnienia się od uwikłania w powtarzające narodziny i śmierć. Ale współczesny cywilizowany człowiek, czy tak zwany inteligent, osoba intelektualnej klasy, oni nie mają takiej informacji. Dlatego zostali opisani w Bhagavad Gita jako mudha, osły. Asuri bhava znaczy jedynie zadowalanie zmysłów. To jest asuri bhava. Tam nie ma innej ambicji. Praktycznie społeczeństwo współczesne tak funkcjonuje na tej platformie asuri bhava. Oni odrzucili świadomość Boga i oni jedynie są zainteresowani zadowalaniem zmysłów. Dlatego pomimo wszelkiego postępu w wykształceniu, oni są bardzo dumni, posiadając wielkie, wielkie stopnie. Ale Bhagavad Gita mówi, Maja zabrała ich wiedzę. Zabrała. Oni byli okradzeni, ponieważ nie mają prawdziwej wiedzy. Prawdziwą wiedzą jest, jak wydostać się od powtarzających narodzin śmierci. Ale oni nie wierzą w następne życie. Oni jedynie myślą, wielcy, wielcy profesorowie, ja rozmawiałem, szczególnie w Rosji, oni myślą, że tak długo jak mamy to ciało, cieszmy się zadowalaniem zmysłów do największych rozmiarów. Czarwaka, teoria czarwaki. To było również praktykowane dawno temu w Indiach. Dlaczego myślisz o następnych narodzinach, kiedy to ciało będzie spalone na popiół, wszystko jest skończone? To jest teoria czarwaka, ateistyczna. To ma miejsce nadal. Osoby pokroju czarwaki nadal są. Zawsze. Ja rozmawiałem z tak wieloma wielkimi profesorami w Rosji. Ich teorią jest, z chwilą zniszczenia tego ciała, wszystko jest zniszczone. Więc dlaczego pracujesz tak bardzo ciężko, jeżeli wszystko będzie skończone? Ale ich teoria jest inna. To jest teoria demonów. Teoria demonów. Oni nie wierzą w jaźń, oni nie wierzą w Boga, oni nie wierzą w następne narodziny, chociaż to są fakty. Tylko rozsądny umysł z chłodną głową, ktoś może zrozumieć, ale to są fakty. Oni jedynie podejmują ryzyko. Teraz przez zwykłą taką rozsądną wiedzę, jeśli mówią, nie ma następnych narodzin. To nie jest autorytatywne. Ponieważ autorytatywna wiedza, przykładowo z Bhagavad Gita, następne życie jest przyjmowane. Początkiem Bhagavad Gita jest nauczać, że dusza jest wieczna i ona przechodzi z jednego ciała do innego, więc jest następne życie. To jest również autorytatywna wiedza. Ale jeśli ktoś mówi, że nie ma narodzin, to nie jest autorytetywne. To jest stwierdzenie jakiegoś laika. Dlatego laik może umieścić swoją własną teorię na tak wiele sposobów. Wtedy jaka będzie konkluzja? Konkluzja powinna być przyjęta z autorytetywnej wiedzy, od autorytetów. Ktoś, kto jest poza czterema błędami zwykłej osoby. Ktoś, kto nie robi żadnych błędów. Ktoś, kto nie jest w iluzji. Ktoś, kto nie oszukuje. I czyjego zmysły są doskonałe. My jesteśmy pozbawieni wszystkich tych cech. Popełniamy błędy. Jesteśmy w iluzji. Oszukujemy. A w tym samym czasie nasze zmysły są niedoskonałe. Jak możemy, spekulując, dać doskonałą wiedzę? To nie jest doskonałe. Dlatego naszą zasadą, wedyjską zasadą, jest przyjąć wiedzę od doskonałego. Tak zwani naukowcy, tak zwani filozofowie, ponieważ ogólnie są niedoskonali, jak oni mogą dać Tobie doskonałe? Ty możesz mówić coś, prawdopodobnie to jest to możliwe w ten sposób. Prawdopodobnie to było tak. Wszystkie te teorie są takie. Ale rzeczywisty fakt jest inny. Prawdziwy fakt, że my otrzymujemy od najwyższej osoby, Kryszny. Dhira, ktoś, kto jest rozsądny. Są dwie klasy osób. Dhira i Adhira. Dhira znaczy rozsądny i Adhira znaczy szalony za zadowoleniem zmysłów. Jest to nazywane Adhira. Nasz ruch świadomości Kryszny jest tak wspaniały. Dhira. Czym to jest? To jest przyjemne zarówno dla Dhira i Adhira. Ci, którzy są rozsądni, oni zrozumieją, jak wielkim jest ten ruch. A nawet ci, którzy są Adhira, oni również docenią, ponieważ nasz program jest bardzo wspaniały. Chodź tutaj, intonuj Hare Krishna, tańcz i przyjmij prasadam. Kto tego nie przyjmie? I faktycznie, każdy to lubi. W porządku, chodźmy do tego ośrodka, intonujmy przez chwilę, tańczmy i przyjmijmy prasadam. I stopniowo on zostaje uduchowiony, wtedy docenia, wtedy zostaje członkiem. To jest również przyjemne dla Adhira. Tutaj, cokolwiek jest wypowiedziane w tych stwierdzeniach Bhagavata przez Śrutę Goswamiego, każdy próbuje zostać zaangażowany w szczególny rodzaj zawodowego obowiązku. Przykładowo, ktoś jest profesorem, czy ktoś jest inżynierem, czy ktoś jest lekarzem, ktokolwiek. Każdy musi pracować na swoje życie. To jest fakt. Nie możesz żyć w tym świecie materialnym bez pracy. W Bhagavad Gita Krishna radził Arjunie, że musisz pracować. Bez pracy ty nie możesz, jak chciałem powiedzieć, utrzymać siebie, swojego życia i duszy i ciała razem. Ty musisz pracować. Dlatego musisz pracować. Krishna nigdy nie powiedział. Krishna. Arjuna jest wielkim wielbicielem Kryszny. Wyobraź sobie, on rozmawiał osobiście z Krysztą i Kryszna osobiście pomagał jemu. jak bardzo wzniosły on jest. A mimo to Kryszna radzi jemu: pracuj. Kryszna nigdy nie powiedział: o Arjuno, ty nie potrzebujesz walczyć. Siedź spokojnie, ja wszystko zrobię. Faktycznie on robił wszystko. Na końcu on powiedział: ty jesteś jedynie instrumentem, ja jestem sprawcą wszystkiego. Kryszna robi to dla wielbicieli, wszystko. Ale to nie znaczy, że on będzie siedział. Tak nie jest. To nie jest nasz ruch świadomości Kryszny, że bezczynnie stwarzasz jakąś bezczynność. Ty musisz pracować dla dobra Kryszny. To jest program. Nie dla zadowolenia zmysłów. To jest nazywane dharma. Tutaj jest powiedziane: tą pawargę ja objaśniałem wiele razy. W sanskryckiej gramatyce tam są wargi. Pięć warg. Pawarga znaczy pa, pięć sylab. Pa znaczy parishrama, ciężka praca. I pa znaczy piana. Ponieważ kiedy pracujesz bardzo ciężko, z twoich ust wydostaje się piana. Czasami widzimy w ciele konia czy jakiegoś zwierzęcia. Ba znaczy vyardhata, frustracja. I pomimo twojej ciężkiej pracy jest frustracja w materialnym świecie. Ba znaczy baya, obawa. Chociaż pracuję bardzo ciężko, nadal obawiam się, co się wydarzy. Nie jestem pewny, że rzeczy właściwie się potoczą, pomimo mojej bardzo ciężkiej pracy. Ma znaczy mrityu, śmierć. Pracując tak ciężko, dzień i noc, i nadal jest śmierć, a pomimo tego jest śmierć. Pracujesz tak ciężko, naukowy świat pracuje tak ciężko, ale naukowiec umiera osobiście. On nie może zatrzymać śmierci. On może stworzyć jakąś bombę atomową do zabijania, ale nie może stworzyć czegokolwiek, co powstrzyma śmierć. To nie jest możliwe. Dlatego te pięć sylab reprezentują pięć rodzajów naszych czynności w tym świecie materialnym. Więc aby to zneutralizować, nigdy więcej ciężkiej pracy, nigdy więcej frustracji, nigdy więcej obawy, nigdy więcej śmierci. To jest prawdziwy problem. Zostanie religijnym, dharmik, znaczy jak zneutralizować te pięć zasad materialnej egzystencji. W świecie materialnym ty musisz pracować bardzo, bardzo ciężko. Nie możesz myśleć, że o, jestem taką wielką osobą, ja nie będę pracował. Przykładowo lew. Lew jest królem lasu. Nadal on musi pracować. To nie jest tak, że lew będzie spał. Jakieś zwierzę przyjdzie: mój drogi lwie, proszę, otwórz swoje usta, ja wejdę. To nie jest możliwe. Nawet on jest najbardziej potężny, ale jeśli, tak jak wasz prezydent, on jest najpotężniejszą osobą, ale on pracuje ciężko, bardziej niż osły i wieprze, aby otrzymać pozycję prezydenta. Nikt nie może mówić, że bez pracy ciężkiej ja osiągnę coś. To nie jest możliwe. Ale naszą tendencją jest, że my nie chcemy pracować. Dlatego na koniec tygodnia My przyjmujemy, ja chciałem powiedzieć, jakieś lenistwo. Wyjeżdżamy z miasta i próbujemy zapomnieć o całej naszej ciężkiej pracy poprzez cały tydzień, w całym tygodniu. Ale poniedziałek znowu my wracamy. To tak się dzieje. Nikt naprawdę, ponieważ żywa istota z natury, będąc integralną cząstką Boga, on chce również cieszyć się życiem bez pracy. To jest jego skłonność. Tak Krishna. Krishna cieszy się z Gopi, z Radharani, ale on nie pracuje. On nie musi chodzić do pracy. My nie słyszeliśmy ze Śrimad Bhagavatam czy wedyjskiej literatury, że Krishna ma wielką fabrykę i on idzie do biura o 10 rano i wtedy bierze pieniądze i wtedy cieszy się z Radharani. Nie. My nie chcemy takiego drańskiego Boga. My chcemy Boga, który nie musi pracować na cokolwiek. To jest Bóg. To jest informacja wedyjska. Bóg nie ma nic do zrobienia. Wtedy jakim rodzajem Boga on jest? On jest tylko, jego celem jest radość. Jeden dżentelmen z Europy udał się do Kalkuty. On zobaczył wiele świątyń. I kiedy przyszedł do naszej świątyni, on zobaczył Radha Krishna. On udał się również do innych świątyń, Kali. Dlatego on zauważył, tutaj jest Bóg. Jego uwaga była, że ja widziałem w innych świątyniach, oni pracują. Bogini Kali pracuje. Ale tutaj on się cieszy. Bóg. Ten opis jest w Vedanta Sutrach. Chociaż on jest przyczyną wszystkiego, ale on nie musi pracować. To jest informacja wedyjska. Znajdziecie w Upanishadach. On nie ma nic do zrobienia. Nie musi niczego robić. Nie znajdziemy nikogo równego jemu, czy większego od niego. To jest Bóg. Bóg jest wielki. Wielki znaczy, nikt nie powinien być większy od niego. I Bóg mówi w Bhagavad Gicie: nie ma już wyższego autorytetu ponad mną. Jestem źródłem wszystkiego. Inni półbogowie, tacy jak Pan Shiva, Pan Brahma, nawet Pan Vishnu, każdy emanuje z Niego, a z nich emanuje tak wiele innych rzeczy, tak jak Brahma, tak wiele istot pojawia się z Niego, ale źródłem, Adiam,
Govindam Adi Purusam Tamaham Bhajam.
Govinda jest pierwszą osobą. Więc on nie musi robić czegokolwiek. On nie ma obowiązków. On nie musi chodzić do biura 50 mil samochodem, jadąc 70 mil na godzinę i tam jest jakiś wypadek skończony. On nie musi tego robić. Chociaż on potrafi biec szybciej niż ktokolwiek. Tak jak w Bhagavad Gita jest powiedziane. Krishna jest usytuowany w świecie duchowym. Ale my próbujemy ofiarować Jemu jakieś pożywienie, tak daleko jak to możliwe, z oddaniem i wiarą. Krishna je, chociaż On jest daleko. To jest pozycja Boga. Co najmniej On nie musi pracować. On nie musi podejmować kłopotu, aby przychodzić. On już tam jest. Chociaż On jest na Goloce, to nie jest tak, że Krishna udał się gdzieś i wziął inkarnację, dlatego Goloka jest pusta. Nie. Na Goloce również. On tam jest. I On jest wszędzie. To jest Bóg. Jak Bóg nie musi robić czegokolwiek, my, będąc integralnymi cząstkami Kryszny, my mamy tą skłonność, że my nie chcemy robić czegokolwiek, ale my chcemy się cieszyć. Ponieważ jesteśmy integralnymi cząstkami, ta sama jakość jest tam. Ale upadliśmy w pewnych warunkach, że musimy pracować. To jest nasza pozycja. Musimy pracować bardzo ciężko, także piana pojawia się w ustach, a nadal nie jesteśmy zapewnieni o sukcesie, zawsze się obawiamy. I przede wszystkim po pracy ciężkiej my umieramy. To jest nasza pozycja. Dharma znaczy przyjąć jakikolwiek rodzaj religii czy wiary, znaczy neutralizowanie tych pięciu rodzajów warg. Ciężkiej pracy, piany, obawy, frustracji i ostatecznie śmierci. Taki jest cel dharmy.
Dharma hi apavargasya. Dharmasya hi apavargasya.
Zostanie religijnym znaczy, jak zneutralizować te pięć zasad. To jest dharma. Nie, że wypełniając dharmę, ja pójdę do świątyni. Wszędzie. Chrześcijanie chodzą do kościoła, aby otrzymać swój chleb. O Boże, Ojcze, daj nam nasz codzienny chleb. Czym jest to żądanie? Bóg dostarcza chleb kotom i psom i ptakom i czmielom i każdemu. Dlaczego nie miałby dać mi? To znaczy, że oni nie wiedzą, jak się modlić. Boże, daj mi uwolnienie od tych czterech rodzajów kłopotów. Taka powinna być modlitwa. Chleb? Co to jest? Przykładowo, jeśli pójdziesz do króla i on powie: w porządku, możesz poprosić cokolwiek chcesz ode mnie. Jeśli mówisz: daj mi chleb, kawałek chleba? Czy to jest bardzo inteligentne? Jeśli udasz się do króla, powinieneś pytać: mój drogi panie, mój drogi majestacie, daj mi coś, żebym uwolnił się od wszelkich rodzajów kłopotów. Taka powinna być modlitwa. Czym jest ta modlitwa? Daj mi kawałek chleba? Oczywiście, jest to lepsze niż dranie, którzy są ateistami. Oni nie udają się do Boga. Oni mówią: o, kim jest Bóg? Ja jestem Bogiem. Dzięki rozwojowi ekonomicznemu ja stworzę tak wiele chlebów. Dlaczego mam iść do kościoła? Każdy, kto chodzi do kościoła i prosi Boga o chleb, on jest tysiące razy lepszy niż drań, który nie chodzi do kościoła. Ponieważ przede wszystkim udaje się do Boga. Możliwie on nie wie, jak modlić się do Boga, ale zbliża się do Boga. Dlatego jest tysiące razy lepszy niż drań, który jest ateistą, który nie dba o kościół czy świątynię. To jest stwierdzone. On jest pobożny. On przyjmuje Boga, że Bóg daje nam chleb. Ta zasada jest przyjmowana. Dlatego jest pobożny. On był przyjęty jako pobożny. Pobożni, oni przychodzą do mnie. To są cztery rodzaje osób, które przychodzą do Boga. Oni wszyscy są pobożni. Pierwszy jest Artha. Zwykła osoba, jeśli jest pobożna, jeśli jest w nieszczęściu, modli się do Boga. Mój drogi Panie, łaskawie wybaw mnie z tych trudności. Ale on jest uważany za pobożnego, ponieważ on udaje się do Boga, aby go uwolnił. Arthartchi, biedni, chodzą do świątyni czy kościoła po jakieś pieniądze, modlą się do Boga. Oni również są pobożni. I ktoś jest filozofem, pyta, kim jest Bóg? Studiujmy to, Gyani. Ci, którzy są uczeni, ci, którzy szukają Boga, próbują zrozumieć Boga, którzy udają się do Boga w jakichś kłopotach, udają się, aby ich uwolnił od tego. Wszystkie te osoby, które udają się do Boga, tak czy inaczej, one są pobożne. A ktoś, kto odrzuca egzystencję Boga, próbuje zrobić rozwiązanie za pomocą swojej własnej wiedzy, są nazywani asurami, demonami. Nieszczęśnicy, najniżsi z rodzaju ludzkiego, drani. Ktoś może mówić, jest tak wiele wielkich filozofów, naukowców, oni nie uznają istnienia Boga. Wtedy co z ich wiedzą? Krishna mówi, ich wiedza nie ma wartości. Esencja wiedzy była zabrana przez Maję. Dlatego dharma oznacza, ktoś powinien być bardzo poważny, aby wydostać się z tych materialnych uwarunkowanego życia. To jest prawdziwa dharma. Nie, że jedynie chodzimy do świątyni czy kościoła i prosimy Boga o jakieś materialne korzyści. To jest nazywane chaturvarga. W cywilizacji wedyjskiej ludzkie ciało czy ludzka istota jest uznana, kiedy jest zainteresowana tymi czterema rzeczami. Najpierw dharma. Bez religijnego życia zwierzę. Jaka jest wartość? Ktoś, kto nie ma religii, to nie ma znaczenia, jaką religię przestrzega. On musi przestrzegać jakiejś religii. To nie ma znaczenia, czy to jest religia chrześcijańska, hinduska, buddyjska, czy ta religia. To nie ma znaczenia. On musi mieć jakąś religię. Wtedy jest ludzką istotą. I religia znaczy ogólnie. Oni rozumieją, że jeśli zostanę religijny, pobożny, wtedy moje życie będzie wspaniałe. Otrzymam wszystko dla siebie, dobra wszelkie. Faktycznie, to jest prawda. A dlaczego chcemy pieniędzy? Kama. Dla zadowalania zmysłów. Potrzebują pieniędzy dla zadowalania zmysłów. A kiedy ponosimy porażkę w zadowaleniu zmysłów, wtedy chcemy moksza, wyzwolenia. Kiedy ktoś nie może otrzymać wystarczającej ilości, próbując darmy, arthy, kamy, ekonomicznego rozwoju i zadowalenia zmysłów, nadal jesteśmy niezadowoleni. Wtedy czasami porzucamy ten świat. Ten świat jest mitwa, fałszywy. To nie jest faktycznie porzucenie, wyrzeczenie. Czy wyrzeczenie? Wyrzeczenie znaczy, to powinieneś porzucić swój proces zadowalania zmysłów i zaangażować się bardzo poważnie w służbę dla Pana. To jest nazywane wyrzeczeniem. To jest objaśnione w 18 rozdziale Bhagavad Gita. Sannyasa znaczy, każdy pracuje w tym świecie materialnym, aby zdobyć jakiś rezultat. Rezultat musi tam być. Czy pracujesz pobożnie, czy niepobożnie, musi być rezultat. Niewielbiciele, oni będą cieszyć się rezultatem. Oni są uwikłani. To jest objaśnione w Bhagavad Gita.
Jogyate karma annatra lokayam karma bandhana.
Jeśli nie pracujesz dla jagi, ofiary, Wisznu, wtedy cokolwiek robisz, to będziesz związany reakcjami takiej pracy. Przykładowo zrobiłeś pobożną pracę. Teraz jesteś wzniesiony na wyższy system planetarny. Czy zostajesz synem bogatej osoby? Ponieważ dzięki pobożnym czynnościom otrzymujemy cztery rzeczy. Janma. Rodzimy się we wspaniałej rodzinie, bogatej rodzinie. Wspaniała rodzina znaczy bogactwo, bogactwa. I nauka, wykształcenie również. To jest również. Nie, że każdy zostanie bardzo uczonym. Ale ktoś, kto był bardzo pobożny w swoim przeszłym życiu, czy w tym życiu, oni mogą być, odnieść korzyść, wspaniałe wykształcenie również. I śri, i piękno. To są rezultaty pobożnych czynności. A coś przeciwnego jest z powodu niepobożnych czynności. Żadnych bogactw, żadnego piękna, żadnej wiedzy. I żadnej dobrej rodziny. Pobożne i niepobożne czynności. To tak się dzieje. Ogólnie ludzie rozumieją dharmę pod wpływem tego. Ale tutaj Bhagavata mówi, nie. Dharma, religijne zasady powinny być wypełniane, aby zneutralizować. Nie dla materialnej korzyści. Materialna korzyść. Czy zostaniesz biedny, czy bogaty, ty musisz poddawać się kłopotom tej materialnej egzystencji. Ponieważ jesteś bogaty, ty nie możesz uniknąć śmierci. Ponieważ jesteś bogaty, nie możesz uniknąć ciężkiej pracy. Ponieważ jesteś bogaty, nie możesz uniknąć obawy. Ta sama rzecz dotyczy biednej osoby, biedną osobę. On również pracuje ciężko. To może być, że on nie otrzymuje więcej pieniędzy, ty otrzymujesz więcej pieniędzy, ale otrzymanie więcej pieniędzy, ty musisz pracować jak osioł i pies. Ale ty nie możesz wydostać się z tych zasad, czy zostaniesz bogaty, czy biedny. Ogólnie oni rozumieją, zostając religijnym, ja będę bogaty. To jest fakt, możesz zostać. Ale jaka jest korzyść? Przykładowo jesteś bogaty. Czy myślisz, że nie umrzesz? Czy myślisz, że nie będziesz zaatakowany przez żadną chorobę? Czy myślisz, że nie zestarzejesz się? Jaka jest korzyść? Ale prawdziwa religia znaczy zneutralizowanie tych zasad. Nie, że zostając religijnym, zostanę bogaty. Zostanę. Otrzymam jakieś materialne korzyści. Nie, to nie jest. Ale możesz powiedzieć, że potrzebujemy jakichś pieniędzy do życia. Tak, to jest prawda. To jest fakt. Dlatego naszą zasadą jest, możesz zarabiać uczciwie, tak dalece jak to możliwe, jak potrzebujesz, aby utrzymać swoje ciało i duszę razem. Ale nie zarabiaj, nie pracuj ciężko jedynie na pieniądze, 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 pieniądze. Słodsze niż miód. To nie jest życie. To jest życie kotów i psów. One tylko pracują ciężko. Tak osły. Mudha. Mudha oznacza osioł. Ten mudha. To słowo jest zastosowane do pracującego, do karmich, ponieważ oni pracują bardzo ciężko. Ale faktycznie, czym on się cieszy? Kiedy on leży, on potrzebuje łóżka takiego bardzo długiego. To wszystko. Chociaż on ma ziemię. Co ty mówiłeś? Że jedna osoba miała własne to 25% Syama Sundar, 25% ziemi. Przykładowo, jeśli jesteśmy właścicielem 25% całego świata, ale w czasie zajmowania tej ziemi ja potrzebuję jedynie 600, kiedy się kładę. To wszystko. Więc czy nie jest osłem? On wie, że ja chcę jedynie 6 stóp, aby się położyć. Dlaczego próbuję zdobyć cały świat i pracować tak ciężko, pracując? To jest osioł. Podobnie, ja również pracuję ciężko. Co ja jem? Prawdopodobnie ja nie jem. Kiedy przychodzę do domu, wezmę kawałek chleba i szklankę herbaty. Skończony. Ale on nie myśli, dlaczego pracuję tak ciężko? Ja nie będę jadł więcej. Nie zajmę więcej miejsca. Nie mogę cieszyć się w pełni zadowoleniem zmysłów. Tylko idea. Więcej pieniędzy, więcej pieniędzy, więcej pieniędzy. Dlatego jest osłem. Osioł nie cieszy się życiem, ale pracuje bardzo ciężko. My mamy ten przykład. Wiele razy objaśniałem, w Indiach pracz trzyma osła. I osioł ma na grzbiecie naładowane te pranie. I idzie tam, gdzie się pierze. I on w zamian dostaje garść trawy. Odrobinę. Odrobinę. Kilka kawałków trawy. I on je tam stojąc. I znowu wraca z 10 tonami ciężaru. I on dostał wolność. On nie myśli, że dlaczego mam pracować tak ciężko? Tą trawę można zdobyć wszędzie. Mogę iść. Dlaczego pracuję? Dlatego pracza. Ale nie ma rozumu. Dlatego jest nazywany osłem. Podobnie wszyscy ci karmi, oni pracują tak ciężko, ale oni jedzą, powiedzmy, 2 kawałki chleba i piją filiżankę herbaty, mleka, to wszystko, czy coś innego. Oni teraz to... Ale my musimy użyć nasz czas, uratować nasz czas. Jak wydostać się z tych 4-5 zasad materialistycznego życia, to jest nazywane darmą. I powinniśmy zarabiać tak wiele, aby utrzymać ciało i duszę razem. To wszystko. Teraz, jeśli zdobędę więcej pieniędzy, wtedy zaangażuję to dla Kryszny. Jeśli będziesz więcej pieniędzy, wtedy zaangażuj to dla Kryszny. Nie próbuj. Dlatego jest powiedziane. Arthasya dharmaika antasya. Na arthasya. Neither money. ani pieniądze. Ktoś, kto jest rzeczywiście religijny. Pieniądze, które zdobędziesz, to nie jest dla twojego zadowalania zmysłów. Rzeczywiście, jeśli jesteś religijny, wtedy przykładowo otrzymałeś pieniądze. Ty zdobyłeś pieniądze, ponieważ jesteś religijny. Ty możesz zdobyć pieniądze, ale nie angażuj ich dla swojego zadowalenia zmysłów. Dlatego w każdym kraju, w przeszłości, chciałem powiedzieć, wiele lat temu, każda bogata osoba, jeśli zdobył jakieś pieniądze, on mógł budować jakiś kościół, czy jakąś świątynię, czy jakiś meczet. Taki był system w całym świecie. Ponieważ wiedzieli, że otrzymałem tą nadwyżkę pieniędzy, ja muszę zaangażować je w świadomość Boga. Ale w chwili obecnej kościoły zostały przemienione w fabryki. Ponieważ zostali pozbawieni religii i ponieważ stracili swoją religię, oni są zwierzętami. Jak ty możesz oczekiwać spokoju i funkcjonowania w społeczeństwie zwierząt?